Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik, a za nami prawie 2 tygodnie nowego roku szkolnego. Roku wyjątkowego w szkołach ponadpodstawowych, bo naukę rozpoczęły w nich 2 roczniki. Absolwenci podstawówek i zlikwidowanych gimnazjów. Obrazowo, jeśli na przykład w danej szkole było do tej pory 7 klas pierwszych, to teraz jest 14 albo też na przykład 12, plus oczywiście starsze roczniki. I o tym początku roku, o tym jak sobie szkoły poradziły, czy są jakieś problemy, czy też wszystko się układa, będziemy dziś rozmawiać w następującym gronie. Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ewa Mituła. Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych imienia profesora Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Anna Niczyporuk.
Witam.
Dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Dariusz Naumowicz.
Dzień dobry.
Przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Białymstoku Agnieszka Rzeszewska.
Witam wszystkich Państwa.
I prezes Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Podlaskiego Okręgu Andrzej Gryguć.
Dzień dobry Państwu.
To może poproszę najpierw, żeby pani dyrektor i pan dyrektor powiedzieli, jak to od strony organizacyjnej wyglądało, żeby tak ułożyć ten plan, no żeby wszyscy się pomieścili, wszyscy odbyli wszystkie lekcje i żeby ten nowy rok szkolny rozpocząć.
W Zespole Szkół Elektrycznych na rok szkolny 2019-2020 przyjęliśmy 15 oddziałów, 14 do technikum, 1 oddział do branżowej szkoły pierwszego stopnia. W roku poprzednim tych oddziałów mieliśmy 11, czyli przybyło nam 4 oddziałów. 4 oddziały to 411 uczniów. No jest nas więcej. Sal nam nie przybyło. Niemniej jednak tak sobie poradziliśmy z rozkładem, że zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8. Ostatnie lekcje kończą się o 18.35. Tak było w roku ubiegłym, tak było 2 lata temu i tak było wcześniej. Zmiana polega na tym, że więcej uczniów kończy zajęcia w późniejszych godzinach niż w latach poprzednich. Niemniej jednak rozkład został ułożony, pracujemy 2 tydzień. Na pewno będą niezadowoleni, ale to niezadowolenie będzie wynikało może nawet nie z tego, że jest nas więcej, ale że pojawiły się przedmioty w zwiększonej ilości godzin, takie jak chemia, biologia, geografia. To, co kiedyś w poprzednich latach od 2012 stanowiło 1 godzinę w cyklu kształcenia, teraz mamy 4 godziny w cyklu kształcenia. No i tutaj będą kłopoty, jeśli chodzi o sale dydaktyczne, dostosowane do nauki tych przedmiotów.
6 Liceum Ogólnokształcące, widziałam ulotkę z dni otwartych, gwarantowaliście, że do 16 lekcje wszystkie będą się kończyć. Wtedy wydawało się to, właśnie gdy te dni otwarte były, jeszcze przed wakacjami, niemożliwe, bo tak wiele się słyszało o tym, że te lekcje będą się kończyć koło 20 nawet, w różnych szkołach.
Niestety nie kończą się zajęcia o 16, tylko trochę wcześniej.
To tylko zajęcia, i wyłącznie dobra wiadomość.
Zajęcia kończą się o 14.25 w większości oddziałów. Oczywiście część grup kończy o 15.25. W tym roku mamy 14 oddziałów klas pierwszych, 7 absolwentów szkół podstawowych, 7 gimnazjalistów. Byłych gimnazjalistów staraliśmy się dotrzymać słowa, bo kalkulowaliśmy i liczyliśmy na to, że uda nam się, chociaż to jest złe słowo, planowaliśmy, że nasze dzieci, nasi uczniowie nie będą kończyć wieczorem. W jaki sposób? Po pierwsze, to jest zasługa planistów, którzy dostali brawa na spotkaniach z rodzicami klas pierwszych, zresztą zasłużone, oraz bezimiennych, czasami się tak to określa, pracowników naszej szkoły, którzy remontowali, dostosowywali, sami często doposażali miejsca, pomieszczenia, które nie były wykorzystywane do tej pory. No i cóż, udało nam się utrzymać taką samą ofertę czasową, jak była w latach ubiegłych.
Panie dyrektorze, ale nie mówimy tu tylko o tym podwójnym roczniku klas pierwszych. Rozumiem, że drugie, trzecie klasy też tak kończą.
Też są, tak, są klasy. Są i drugie, i trzecie, i pierwsze, i pierwsze. I wszyscy kończymy tak, jak sobie zakładaliśmy, czyli pracujemy na jedną zmianę.
Pani dyrektor, zwracam się tutaj do dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ewy Mituły. czy rzeczywiście nie taki diabeł straszny, jak go malują? Mówimy na razie o sferze organizacyjnej, bo jeszcze o tym kształceniu, o jakości kształcenia porozmawiamy, ale o tej sferze organizacyjnej rzeczywiście w tak dużym mieście, największym w regionie, udało się to wszystko ogarnąć?
W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że takie wyzwanie przed nami będzie stało, rozpoczęliśmy rozmowy z dyrektorami, bo my mamy świadomość, że to na dyrektorach szkół spoczywa największa odpowiedzialność. Ja nie chcę tego też nazywać ciężarem, dlatego że to troszeczkę nie o to chodzi. Jeżeli jest jakaś zmiana, wiadomo, że trzeba się na nią przygotować. I dziś myślę, że szkoły we współpracy z organem prowadzącym dobrze się przygotowały do tych trudnych wyzwań. Natomiast raz jeszcze podkreślę, że jest to zdecydowanie świadomość ogromna dyrektorów szkół, tego co ich czeka i dobra współpraca. Wiadomo było, że trzeba będzie przyjąć większą liczbę uczniów, ale też takie uspokajające ze strony dyrektorów było przypominanie tego, co było przed laty, że tych uczniów w podwójnym roczniku jest porównywalna liczba jak na początku lat 2000, kiedy szli do szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli w jakiejś szkole nie można było zaplanować takiego symetrycznego naboru, czyli załóżmy 7 klas pierwszych po szkole podstawowej i 7 klas pierwszych po szkole gimnazjalnej, to oczywiście patrzyliśmy na realia. To nie było takie ślepe planowanie symetrycznego naboru, natomiast rzeczywiście jakbyśmy mieli uogólnić i powiedzieć, że taką samą szansę mieli absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych, to tak rzeczywiście było. W zdecydowanej większości szkół taką samą liczbę absolwentów w sensie oddziałów otwartych dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów szkół gimnazjalnych. Z naszej strony jako organu prowadzącego wiązało się to z myśleniem o tym, czy będziemy mieli wystarczające środki na przykład na zgłoszone zapotrzebowanie szkół na dostosowanie pomieszczeń. Nie było to jakieś rewolucyjne wydarzenie. Tych środków na remonty zawsze nam brakuje i zawsze dobrze by było, żeby było ich więcej. Także jakiejś znaczącej różnicy pomiędzy ubiegłym rokiem a tym nie odnotowaliśmy. Natomiast na pewno ogromny niepokój środowiska spowodował, że było bardzo dużo pytań, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i różnych organizacji, które interesują się tą sferą życia społecznego. I myślę, że liczne niepokoje, które się pojawiały, wynikały właśnie z tego klimatu informacyjnego, jaki się wokół podwójnego rocznika ukształtował.
Szczególnie w tej rekrutacji, prawda? Gdy w pierwszej rekrutacji, podajemy to jako przykład Białystok, wielu uczniów się nie dostało do wymarzonych, czy też w ogóle do szkół, ale później w drugiej, czy nawet w trzeciej rekrutacji jeszcze te miejsca się poznajdowały.
Tak, tak naprawdę jeszcze tych miejsc troszeczkę nam zostało, czyli każdy, kto chciał uczyć się w Białymstoku, mógł uczyć się w Białymstoku. Tyle miejsc, ile było zapotrzebowanych, tyle miejsc też stworzyliśmy z lekką nadwyżką. Natomiast też nie było jakichś takich zjawisk, które by się nie pojawiły wcześniej, czyli nie było jeszcze takiego roku, żeby każdy dostał się do szkoły, którą sobie wybrał. Nie było tak, że 100% kandydatów jest zadowolonych w pełni. Wiąże się to z tym, że ludzie mają różne ambicje. I naprawdę bardzo wielu wspaniałych uczniów, którzy mieli dość wysoką punktację, nie dostało się do tych liceów, gdzie punkty były wyśrubowane. I jeżeli szukać tutaj różnic pomiędzy poszczególnymi latami, jeżeli chodzi o rekrutację, to rzeczywiście jakiś taki sygnał, że progi punktowe w tych liceach najbardziej, czy w szkołach zawodowych najbardziej obleganych, były bardzo imponujące. Bardzo
czy
wysokie.
To, co się wydarzyło w tym roku, to znaczy ten podwójny rocznik, czy zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że to niejako, no, nie wiem, czy to dobre słowo, szansa dla szkół, o których słyszeliśmy w ostatnich latach, że trzeba będzie je na przykład zamykać, dla tych słabszych, nawet liceów w Białymstoku, bo nie było w nich naboru wystarczającego, gdzie z doświadczenia też i rozmów z rodzicami wiem, że naprawdę nie są to złe szkoły. Nabór był w tym roku, tak?
Ja właśnie
nie było tego
zagrożenia. Tak, jestem przeciwna nazywaniu szkoły słabą albo szkoły dobrą, bo w każdej szkole, w której uczeń chce się uczyć i nauczyć, tam spotka nauczycieli, którzy odpowiedzą na jego
zapotrzebowanie. Ale miernikiem jest to zainteresowanie, tak? Że w dlatego, szkole dlatego nie ma też, naboru, a w drugiej jest 5 osób na jedno miejsce.
Dlatego chciałabym też nie trzymać się tej nomenklatury, że słabsze i lepsze. Wyniki oczywiście tak, to zawsze wiele czynników powoduje. Natomiast to, co pani powiedziała, że jest to szansa dla szkół, które do tej pory nie miały pełnego naboru, to tak. My to zaobserwowaliśmy. Nie będę tutaj podawać przykładu tych szkół właśnie z tego powodu, ale rzeczywiście nabór jest większy niż by był, żeby podwójnego rocznika nie było.
I mam nadzieję, że to będzie też taka mobilizacja dla tych, no nazwijmy to tych słabszych, żeby pokazały, że u nas też można dobrze kształcić, żeby gdy już nie będzie tych podwójnych roczników, nie było problemu z tym naborem. Ale czy jednak ze strony związkowców są jakieś zastrzeżenia do tego, co się zadziało w tym wrześniu tego roku? Andrzej Gryguć, prezes Podlaskiego Okręgu ZNP.
Panie redaktor, związek nigdy nie ma zastrzeżeń, dlatego że oświatę prowadzi samorząd, a wyznacza kierunki działania państwo. I my tylko możemy po prostu podziękować przede wszystkim samorządom, że stanęły na wysokości zadania, dlatego że środki do zabezpieczenia tej reformy były niewystarczające. Zresztą to jest dłuższy temat na rozmowę, bo wydolność finansowa samorządów jest bardzo ograniczona i to się też przekłada na pieniądze, które są dodatkowo wkładane w funkcjonowanie oświaty. Natomiast nas bardziej niepokoją inne rzeczy, mianowicie takie, że z jednej strony mamy sytuacje takie, iż niedużo, ale jednak są zwalniane osoby w oświacie, czyli nauczyciele, a z drugiej strony mamy coraz większe braki, jeżeli chodzi o nauczycieli. I to już nie mówimy o informatykach czy nauczycielach języków, tylko gremialnie. Dotyczy to na przykład nawet przedszkoli, o czym wcześniej bardzo rzadko rozmawialiśmy na ten temat. Poważnym problemem jest przede wszystkim co innego. Podstawa programowa i myślę, że o tym będziemy rozmawiali, dlatego że szkoła dzisiaj jest przeładowana i opowiadanie o tym, że będzie osiągała wysoką jakość, to jest troszeczkę na wyrost. Dlatego...
Do tej kwestii właśnie jakości kształcenia, czy te zmiany mogą na to wpłynąć i w którym kierunku pójdą, wrócimy, ale na razie jeszcze o stronach organizacyjnych. Agnieszka Rzeszewska, Oświatowa Solidarność. Czy do was docierały jakieś sygnały niepokojące?
Z góry było wiadomo, że dyrektorzy sobie z tym poradzą, bo przecież mieliśmy 3 lata na przygotowanie się do tej zmiany. W tym momencie nie jako związkowiec, ale jako radna mogę powiedzieć, że też wzięłam w tym udział i tworzyliśmy w Białymstoku taką sieć szkół, która pozwoliła na zapewnienie dzisiaj dzieciom miejsca w tych szkołach. Nie zlikwidowaliśmy żadnej szkoły, bo jedno gimnazjum zamieniło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a więc jest dalej w zasobach edukacyjnych, a jedno najlepsze gimnazjum zamieniło się w 10 liceum, więc jest to duży sukces. W innych gminach stało się inaczej, bo część gimnazjum została zupełnie zlikwidowana. My takiego problemu nie mieliśmy, więc dzisiaj tych miejsc w szkołach można było zagwarantować tyle, żeby każdy sobie miejsce znalazł. Na pewno była panika, oczywiście media nakręcały być może niepotrzebnie te spirale emocji, a okazało się, że nasze szkoły bardzo dobrze sobie poradziły z tym problemem i dzisiaj wszystkie dzieci dostały się ostatecznie do szkół. Tak jak pani dyrektor mówi, są jeszcze nawet wolne miejsca, więc chyba to jest sukces. Przy okazji mogę pochwalić się jako Solidarność, że 7 kwietnia odnieśliśmy wielki sukces i wynegocjowaliśmy najwyższe w historii dla nauczycieli podwyżki. Mam nadzieję, że pod koniec września wszyscy, którzy dostaną już to wyrównanie, no ucieszą się, że w końcu zostali zauważeni.
Ja może tutaj taki wniosek, żeby jeszcze pomyśleć o nagrodach dla dyrektorów i tych wszystkich, którzy nad planem lekcji pracowali w
Wielkim
Stoku.
Brawa im się należą.
Bo no nie słyszy się o tym, co ta dyskusja też potwierdza, co w Warszawie czy w Krakowie się działo i też dzieje. Ale jeszcze chciałabym wrócić do sytuacji uczniów, bo też pojawiają się. Mam wrażenie, że też może bardziej ogólnopolskie informacje. Czy u nas są takie przypadki, że skracane są przerwy między lekcjami, że zamiast tych 10-minutowych są 5-minutowe i też, że uczniowie nie mają kiedy zjeść obiadu albo, że jest taki tłok na korytarzach, że ciężko zdążyć z lekcji na lekcję?
Myślę, że nie będzie inaczej niż w ubiegłych latach. Skracane przerwy się zdarzały zawsze, jeżeli dyrektor szkoły, obserwując życie szkoły, zdecydował, że to będzie dobre dla uczniów. Nie martwiłabym się też o to, że uczniowie nie zdążą zjeść, bo to jest jeden z obowiązków szkoły, żeby zapewnić takie warunki, żeby uczeń czuł się dobrze i bezpiecznie. To jest jeden z elementów dobrego samopoczucia.
Nie, dyrektorze.
My wydłużyliśmy przerwy.
No właśnie, więc to...
Mieliśmy przerwy pięciominutowe, dwie, no i stały się dziesięciominutowymi, więc wydłużamy, nie skracamy.
Panie dyrektorze, pan... rządzi pan w szkole, która cieszyła się ogromną popularnością w rekrutacji, a teraz jak pan tak mówi, to mam wrażenie, że może uczniowie porezygnowali z tej szkoły.
Nie, ale gdzieś jakieś jednowolne miejsce może się znajdzie. Nie, nikt specjalnie nie rezygnował. Nawet dzisiaj było kilka rozmów z rodzicami, którzy nagle odkryli w swoich dzieciach inny potencjał niż wcześniej. No i nie przyjmowaliśmy już nowych uczniów.
Czyli grunt to dobra organizacja, to pan potwierdza. Pani dyrektor, pani?
W naszej szkole przerwy pozostały bez zmian. My mamy przerwy i 10-minutowe, 5-minutowe, 20-minutową. Te 5-minutowe to są już głębokim popołudniem, gdyż każdemu, prawda, każdy już chciałby kończyć zajęcia i iść do domu. Także w tym względzie nie wprowadziliśmy żadnych zmian.
Chciałabym wrócić do tego wątku, o którym mówił prezes ZNP. Wątku nauczycieli, bo czy jest rzeczywiście problem, biorąc pod uwagę właśnie to, że dwa roczniki rozpoczęły naukę w szkołach ponadpodstawowych? Słyszy się, że jest problem z nauczycielami zawodu, ale chyba też to nie jest problem, który wynikł teraz, w tym roku, bo chyba już od jakiegoś czasu zmagacie się z takim problemem.
Tak, problem z nauczycielami zawodu istnieje, odkąd istnieje kształcenie zawodowe. Także ten problem jest. Cóż, teraz mamy troszkę więcej tych klas pierwszych, ale w klasach pierwszych zbyt dużo kształcenia zawodowego nie ma. Natomiast troszkę odeszło nauczycieli zawodu na emerytury. Inni zmienili pracę i poszli pracować do firm. Jeszcze inni zmienili placówkę oświatową i na przykład jeden z nauczycieli rozpoczął pracę w technikum programistycznym. Różne sytuacje występują. W rezultacie w tym roku brakuje nam szczególnie nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale jest na ten rok szkolny pozwolenie na to, aby nauczyciel przedmiotów zawodowych miał więcej godzin niż 1,5 etatu. Z tego korzystamy. Niemniej jednak nie możemy nadwyrężyć tego przepisu, bo etat nauczyciela to 18 godzin. Nauczyciela praktycznej nauki zawodu to 20 godzin. I z czysto higienicznego podejścia do wykonywania zawodu, to jeżeli nauczyciel będzie miał tych godzin 30, to uważam, że w zupełności to wystarczy. Gdyby miał więcej, a nawet 30, to przecież też oni chorują i trzeba później realizować zastępstwa. To ten, który ma już 28-30, jeszcze będzie brał zastępstwa za nieobecnego. I robi się ten problem, kłopot, z którym musimy sobie radzić.
Ale nauczyciele chętnie biorą te nadgodziny?
Nauczyciele przedmiotów zawodowych zawsze mieli nadgodziny, tak jak pani powiedziała, bo tutaj jest ich za mało, w przeciwieństwie do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Tak, biorą chętnie, jeżeli nie prowadzą swojej działalności w godzinach popołudniowych. Ale szczęśliwie dla naszej szkoły to nauczycieli z działalnością gospodarczą, zawodową, korespondującą z profilem naszej szkoły, to nie ma zbyt wielu. Ale zatrudniamy również nauczycieli akademickich, którzy pracują popołudniami, bo na początku, prawda, realizują swoje obowiązki w pierwszym miejscu pracy. Nauczycieli, którzy pracują w firmach. Mam też nowego nauczyciela, który zawiesił swoją działalność z racji poszukiwania stabilności w życiu. Rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów elektrycznych. Ciekawa jestem, czy będzie zadowolony. Na razie jest pełen zapału i energii.
Panie dyrektorze, biologia, chemia, fizyka, nie ma problemu z takimi nauczycielami?
Jest taki problem, też, oczywiście tak? Jest z biologią, z chemią i z fizyką. Do nas dołączyło 6-7 nowych nauczycieli. Na szczęście uzyskaliśmy zgodę taką ratunkową na zatrudnienie jednego emeryta, naszego byłego pracownika, zresztą bardzo doświadczonej pani. Aktualnie z przyczyn losowych poszukujemy biologa, taka informacja weter, ale to zawsze tak było. Ostatnimi laty tak było. Coraz mniej jest młodych nauczycieli, którzy chcą się pojawić w szkole, aczkolwiek w naszej placówce młodzież też się pojawia, młodzież nauczycielska.
Ale my rozmawiamy oczywiście tutaj pod koniec drugiego tygodnia nauki w tym nowym roku szkolnym, gdzie na razie z tego, co słyszę, z tych wypowiedzi jest spokój i zakładamy oczywiście tę wersję, że wszyscy nauczyciele są w szkole, ale tak jak pani dyrektor wspomniała, pojawią się choroby. Czy będziecie w stanie przy tej liczbie uczniów tak ułożyć program, żeby jednak ci uczniowie nie tracili na lekcjach, żeby to nie był tylko ten nauczyciel, który przyjdzie i z nimi przez godzinę posiedzi lekcyjną, ale żeby ich czegoś nauczył, nawet na zastępstwie.
Ciężko jest teraz powiedzieć tak granicznie, że na pewno tak. Może się tak zdarzyć, że się pojawią zajęcia opiekuńcze zamiast jednej lekcji, ale u nas nie ma takiego nasycenia nad godzinami, jeżeli chodzi o nauczycieli, więc będziemy robić wszystko, aby te godziny nie były niewykorzystane. Różnie to praktyka i codzienność definiuje, tak? Ale do tej pory nie mieliśmy wielkich problemów i teraz też myślę, że nie będzie wielkich. Nawet teraz, tak jak powiedziałem, szukamy biologa i te zajęcia są realizowane w miarę możliwości przez innych nauczycieli tego przedmiotu.
Tego przedmiotu, nie języka polskiego.
Język polski też może być.
Ale zmiana w ramach tej godziny, tylko że biologii nie uczy polonista.
No nie. Zmiana planu może nastąpić taka, że zamiast poniedziałkowego języka polskiego pojawi się piątkowa biologia albo też jakiego. Liczba godzin musi być zrealizowana, ale nie ma takiego przypadku, że biologii uczy polonista. Nie.
Panie prezesie, pan myśli, że pojawią się problemy? Z tej strony nauczycielskiej właśnie.
To znaczy, one już się pojawiły, natomiast jeżeli nie będzie zmian programowych, to one się będą nasilały, dlatego że przede wszystkim problem polega na tym, że młodzi nauczyciele z dwóch powodów nie są zainteresowani pracą w szkole. Jeden powód to jest nadmierna biurokracja, która od wielu lat dominuje w modelu tej polskiej oświaty, a drugi to są płace. I to nie podzielam absolutnie zdania, że ta jakaś tam jest wielka podwyżka i tak dalej, bo wystarczy porównać, jak rosła płaca minimalna i jak wygląda praca nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole, więc to spłaszczenie nastąpiło bardzo mocno i dzisiaj wymagania wobec pedagogów są, bym powiedział, olbrzymie ze strony zarówno rodziców, nauczycieli, jak też szeroko pojętego środowiska, a płace mamy na poziomie płacy minimalnej. Więc można powiedzieć, pewne bardzo ważne elementy tej polityki na szczeblu państwowym się rozeszły i to bardzo mocno. I najgorszą rzeczą jest to, że nawet pasjonaci, a więc nauczyciele młodzi, którzy mają osiągnięcia, mają olimpijczyków, mówią wyraźnie, że jeżeli nie będzie tych zmian, po prostu będą odchodzili. I to nie jest jakaś taka dyskusja, że nic się nie stało. My już mamy informacje o nauczycielach i to zarówno mianowanych, kontraktowych, którzy odeszli z zawodu w tym roku. Bo w te wakacje odeszli, dlatego że nie widzą sobie dalej przyszłości przy takim wynagrodzeniu. Ja tylko dodam tylko taką rzecz, bo kiedy rozpatrywaliśmy te wszystkie wnioski zapomogowe i jak mamy małżeństwa...
Mówimy zapomogowe po strajku
kwietniowym, tak, to chcę powiedzieć, że przy nie tylko małżeństwach, ale tam, gdzie są też osoby, które są jedynymi żywicielami, większość z nich posiada jakieś kredyty, no niestety taka jest polska proza życia, no to przy dalszych takich niskich płacach nie ma szans po prostu. Nie ma szans na to, żeby nie powstała luka.
Jest... Powstanie?
Wszystko przed nami. No, sądzę, że sporo się zmieni. Tak? Liczymy na to właśnie, że po pierwsze będą do zawodu przychodzić ci, którzy wiedzą, że to jest ich miejsce na ziemi. Tak jak każdy z nas, który tu siedzi i uczył, nie zastanawiał się, ile będzie zarabiał, tylko uznał w swoim sumieniu, że to jest jego zawód, a uznał tak dlatego, że miał tyle praktyk, żeby na tych praktykach sam sobie mógł odpowiedzieć na pytanie, czy ja się do tego zawodu nadaję. Dzisiaj wielu nauczycieli, którzy trafiają do zawodu, nie mieli szansy na praktykę. Dzisiaj ten sposób kształcenia pozostawia wiele do życzenia. Ja ciągle liczę na to, że pojawią się nawet przy niewielkiej liczbie chętnych do zawodu testy, które pozwolą ocenić, czy dana osoba ma predyspozycję do zawodu. To naprawdę jest misja, to nie jest zawód dla każdego i powinni wybierać go tacy, którzy lubią pracę z uczniami, lubią pracę z dziećmi i się naprawdę do tego nadają i nie będą krzywdzić siebie ani innych. To powinno w końcu znaleźć miejsce i przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela musi być naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że odejdziemy od tych 460 uczelni w Polsce i zmniejszymy to, no może nie od razu tak jak w Finlandii do 16, ale jednak ograniczymy liczbę tych uczelni, które przygotowują marnie. Tak to powiem, marnie przygotowują. To ma być naprawdę bardzo wysokiej jakości edukacja, tak by potem ten człowiek mógł być wzorem dla swoich uczniów.
Pani dyrektor, wy z tego, co tutaj słyszymy, też elastycznie podeszliście do tego i pozwalacie w niektórych przypadkach zatrudnić emerytów, jeśli jest problem?
Tak, tak, zdecydowanie tak.
I to nie jest tak, że oni odbierają pracę młodym, po prostu to są już takie przypadki,
nie,
gdzie...
jest pozwolenie na zatrudnienie emeryta, jak dyrektor szkoły wykaże, że po rozeznaniu tego środowiska rynkowego nie znalazł się żaden nauczyciel aktywny poszukujący pracy i wtedy jest zgoda prezydenta na to, żeby dyrektor zatrudnił nauczyciela emerytowanego. Najczęściej chodzi o fizykę.
Fizyka, tak? Tutaj brakuje takich nauczycieli. Ciężki przedmiot, jako humanistka mogę to powiedzieć, ale jeszcze zastanawiam się w kontekście nauczycieli nad taką sprawą. Mówimy o tych pierwszych klasach, które teraz rozpoczęły naukę w szkołach ponadpodstawowych. Ci, którzy skończyli podstawówkę, będą uczyć się 4 lata. Ci, którzy skończyli gimnazja, będą uczyć się 3 lata. Ale rozumiem, że w szkołach nie ma nauczycieli na przykład od języka polskiego oddzielnych do podstawowych, oddzielnych do tych gimnazjów, umownie to nazwiemy. Nie ma.
Ja starałem się tak podzielić, tak? Aby nauczyciele każdego przedmiotu dotknęli obu podstaw programowych, więc nie ma podziału, że ten uczy tylko starą, ten tylko nową podstawę.
I właśnie tu się zastanawiam, czy ten nauczyciel nie będzie miał rozdwojenia jaźni, że musi
O właśnie. Panie redaktor, to są profesjonaliści, to są ludzie wykształceni w tym kierunku i nie sądzę, że to są przypadkowe osoby. Myślę, że polonista...
Bo oczywiście musimy powiedzieć, że to są inne programy, prawda? Na 3 lata i na 4.
Ale nie dramatycznie inne. Lektury może być może są troszeczkę inne, jeżeli chodzi o język polski, ale w dalszym ciągu jest to język polski. Ja mogę powiedzieć o chemii. Mi się bardziej podoba nowa podstawa programowa tego przedmiotu niż stara. Ale symbole pierwiastków są podobne. Ja sobie poradzę i na tej podstawie. I ogromna większość nauczycieli, jeżeli nie 100%, sobie spokojnie poradzi.
Ale nie zgłaszają takich problemów, dołożono nam pracy, że musimy i tę podstawę, i tamtą, czy jednak są takie
sprawy? Ale to nie jest dodatkowa liczba godzin. To jest w ramach tego samego pensum.
Ale muszą jednak jeden podręcznik przejrzeć i drugi podręcznik przejrzeć.
Przed wyborem podręcznika do nauki, przed każdym rokiem szkolnym, nauczyciel powinien przejrzeć cały rynek tak naprawdę. Ja przeglądam kilka podręczników, więc i żeby wybrać ten jeden. Oczywiście są sprawdzone, tak, publikacje, ale myślę, że sobie spokojnie nauczyciele poradzili.
Pani dyrektor?
Pan dyrektor powiedział o przedmiotach ogólnokształcących. Z którymi to przedmiotami nauczyciele technikum, analogicznie jak w liceach, sobie radzą. Ale my mamy jeszcze drugą, chyba większą część, bo ona nie jest w żaden sposób wspomagana przez wydawnictwa. Chodzi tutaj o programy nauczania. My w tym momencie pracujemy na podstawach programowych z roku 2012, z roku 2017 i w tym roku z roku 2019. Czyli mamy podstawy programowe z 3 lat. Do klas pierwszych, to jest 2019, ale podstawa programowa dla uczniów po szkole podstawowej oraz po gimnazjum, czyli to są już 2. Do tych podstaw programowych z 19 roku sami musimy napisać programy nauczania. Programy nauczania do zawodów kształcimy w 8 zawodach. Program nauczania dla zawodu po gimnazjum jest inny niż program nauczania po szkole podstawowej. Czyli mamy tak jak mówię, 15 klas pierwszych i praktycznie dla każdej klasy trzeba napisać program nauczania. Podstawy programowe pojawiły się późno. Wzory, przykłady właściwie programów nauczania zostały opracowane w skali ogólnopolskiej. Były przetargi na to organizowane w lipcu z terminem wykonania 3-tygodniowym. Była określona kwota na napisanie tych programów. Z naszej szkoły zgłosiło się wielu nauczycieli, ale kryterium wyboru to była kwota najniższa, którą oferowali ci, którzy chcieli pisać te programy. Zostały one napisane, a wiadomo, że każda szkoła jest inna i musi dostosować, jeżeli chce korzystać z tych ogólnopolskich, do swoich warunków. W naszej szkole w połowie pisaliśmy sami, nie czekając na te przykłady ogólnopolskie, ale w przypadku zawodów informatycznych czekaliśmy na ogólnopolskie. I tu jest bardzo dużo pracy nauczycieli i jeszcze dużo pracy przed nami, bo jeszcze trzeba napisać programy praktyk zawodowych, które to będą miały miejsce w klasie 2 i 3, czyli jeszcze nie w 1. Poza tym mamy, tak jak powiedziałam, musimy się dobrze pilnować, z której podstawy programowej korzystamy, bo w klasie 4 jest podstawa tej pierwszej reformy z 2012. Klasy 2 i 3 kontynuują reformę z 2017. Klasy 1 weszły na dokumenty, które zostały opracowane dla 2019 roku, czyli z tym rokiem szkolnym. Czyli jest to nowy dokument,
trzeba to bardzo dobrze
jest klas
odgadnąć.
Bardzo dużo, jest dużo pracy i wszyscy tę pracę czujemy. No, się staramy.
Chciałabym, abyśmy tę naszą dzisiejszą dyskusję zakończyli tym, co dla uczniów z punktu widzenia nauczycieli powinno być najważniejsze. Jak przy tym podwójnym roczniku sprawić, by oni dobrze czuli się w tej szkole? Bo mam nadzieję, że nie ma tak, tu zwracam się do państwa dyrektorów, że uczniowie po podstawówkach sobie, uczniowie po gimnazjum sobie.
Na wyjeździe integracyjnym u nas jest tak, że uczniowie po podstawówce są sobie, a gimnazjaliści byli są sobie, ale to jest jedyna rzecz. To są dzieci, które dzielą te same korytarze, te same pracownie, tych samych nauczycieli, tę samą dyrekcję. Różnica jest tylko taka, że są trochę młodsi i wszystko, opieka jest taka sama. Nasze spojrzenie, może troszeczkę bardziej życzliwe dla tych młodszych klientów szkoły, ale radość nasza na ich widok jest taka sama.
Pani dyrektor.
Te same dokumenty obowiązujące w szkole obowiązują wszystkich uczniów tej szkoły. Ja nie rozróżniam dzieci, które przyszły po szkole podstawowej od tych, które przyszły po gimnazjum. One wizerunkowo nie różnią się między sobą. Mamy jeden statut, jedne wymagania. Spotkania z rodzicami robimy też wspólne. Nie dzielimy ich. Nawet wcześniej nie pomyślałam, że można byłoby je dzielić.
Ale czy między sobą? Nie będzie się pani tak...
Nie wiem, to dopiero drugi tydzień nauki trwa. Jeszcze nie pojawiły się żadne sygnały tego typu.
Myślę, że tak jak rozmawialiśmy poza anteną, ten wrzesień jeszcze jest takim miesiącem dopinania pewnych spraw, bo też jeszcze trwają ruchy kadrowe, jeśli chodzi o uczniów, bo komuś w tej klasie już coś się nie podoba, a ten słyszał, że w tej jest tak fajnie i chciałby się przenieść. I że tu się okazuje, że nawet w takiej szkole jak Zespół Szkół Elektrycznych jeszcze są też wolne miejsca.
Tak, są wolne miejsca, gdyż po drugiej rekrutacji, jeżeli dobry uczeń złożył swoje dokumenty do kilku placówek, do 5, to wybrał tą jedną, a 4 miejsca się zwolniły. I takich uczniów było kilkunastu, może 30. W związku z powyższym są wolne miejsca, ale to, co pani redaktor powiedziała, chodzi mi o te zmiany, uczniowskie zmiany, jeśli chodzi o kształcenie w różnych kierunkach. Oni się przemieszczają pomiędzy technikami. Oni są na przykład przydzieleni do technikum gastronomicznego, mechanicznego czy ekonomicznego, a jednak stwierdzają, że chcieliby być informatykami czy też w drugą stronę. I jest to sytuacja zwyczajna, bo w ubiegłych latach też tak było. Najpierw uważają, że ich zainteresowania są ukierunkowane tak, że wybierają szkołę, a później to ulega weryfikacji. Przyjmujemy podania, nawet w obrębie szkoły są przyjęci na technika elektronika, stwierdzają, że chcą być technikiem informatykiem, więc składają dokumenty do kancelarii uczniowskiej i są one rozpatrywane, decyzja jest podejmowana. Jeżeli są takie możliwości, to ja przenoszę te dzieci.
Najważniejsze, żeby nie robić nic na siłę i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami się uczyć. Pani dyrektor, czy nad czym teraz będziecie pracować? Czy obserwujecie na razie to, co się dzieje spokojnie do przodu?
Żyjemy swoim życiem, mamy swój kalendarz, który konsekwentnie realizujemy. Wrzesień to jest czas spotkań i z dyrektorami, i z nauczycielami, i z uczniami na konferencjach. Ostatnio wczoraj była konferencja w ramach Tygodnia Wychowania. Przed nami konferencja Dziecko wobec współczesnego świata, Dzień Edukacji Narodowej, czyli oprócz takiej bieżącej pracy, która jest zawsze, oprócz bycia na bieżąco z życiem naszych szkół, mamy jeszcze taki artystyczny element w naszym życiu, o którym przed chwileczką powiedziałam. Ten rok, ten wrzesień nie różni się od września roku 2018 znacznie. W tej chwili już atmosfera się troszeczkę wokół naboru uspokoiła, a nawet bardzo. Ja tylko chciałabym nawiązać do wynagrodzeń nauczycieli bardzo krótko. Ja się zgadzam, że to ma być misja, ale to ma być misja za dobre pieniądze, bo tak odpowiedzialnego zawodu jak zawód nauczyciela trudno znaleźć. Lekarz na pewno tak. Ale nauczyciel to też w pewnym sensie lekarz.
Kształtuje tych wszystkich młodych.
Myślę, że każdy element tego zawodu jest ważny, także element wynagrodzenia. I o tym jestem przekonana nie tylko jako nauczyciel.
I życzymy wysokich pensji nauczycielom, a wszystkim i uczniom i nauczycielom oczywiście spokoju w tym nowym roku szkolnym. Bardzo Państwu dziękuję. Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ewa Mituła.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych imienia profesora Janusza Gruszkowskiego w Białymstoku Anna Niczy-Poruk.
Dziękuję.
Dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Dariusz Naumowicz.
Dziękuję.
Przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Białymstoku Agnieszka Rzeszewska.
Powodzenia pierwszakom i nauczycielom. Wszystkiego dobrego.
Prezes Podlaskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Gryguć.
Dziękuję. Wiary i nadziei, bo to nam chyba tak zostało.
Dziękuję. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.